Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Rozmowa dnia. Przed naszym mikrofonem usiadł dziś Robert Anacki, wiceprezes Partii Porozumienie.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
Partii, która w konglomeracie Zjednoczonej Prawicy sondażowo ma 40% poparcia. Pana to nie martwi?
Z jednej strony martwi, dlatego że takie sondaże potrafią nie motywować do pracy. Ale z drugiej strony rzeczywiście to poparcie społeczne jest. Mam nadzieję, że propozycje, które wnosi Porozumienie Jarosława Gowina do całej Zjednoczonej Prawicy, będzie tylko to poparcie podnosiło.
Bo wie pan, jak jest dużo, to w szeregach następuje rozprężenie. Pojawia się poczucie zbytniej pewności, czasem pychy i lekceważenie politycznego przeciwnika, co gorsze.
To jest oczywiste i tutaj trzeba zaznaczyć, że te sondaże są sondażami ogólnopolskimi, dotyczącymi zazwyczaj wyborów parlamentarnych, a wybory samorządowe, które się zbliżają, są o innej specyfice wyborami, więc tutaj też rzeczywiście trzeba tym bardziej pracować. Tutaj szczególnie na zachodzie Polski, gdzie te różnice, podział Polski pod kątem poparcia Zjednoczonej Prawicy elektoratu, ten rozkład jest nieco różny i tutaj na zachodzie mamy dużo więcej pracy do wykonania. Myślę, że szczególnie właśnie tutaj Porozumienie Jarosława Gowina, my jako wolnorynkowcy, duży nacisk kładąc na wolny rynek właśnie, będziemy w stanie wnieść do Zjednoczonej Prawicy na tyle dużo, żeby te sygnały popłynęły również do wyborców, którzy zawiedli się czy to na Platformie Obywatelskiej, czy na przykład Nowoczesnej, czy Kukiz 15.
Proszę wziąć pod uwagę, że nie można wykluczyć, że opozycja wzorem Zjednoczonej Prawicy zrobi dokładnie to samo, co wy przed 3 laty.
Znaczy się tu, oczywiście tak by mogło być, tylko żeby się zjednoczyć, trzeba mieć jakiś fundament do tego, a tym fundamentem są pewne wartości i rzeczywiście w Zjednoczonej Prawicy, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe, to tutaj jest to fundamentalna kwestia, myślę, że dla wszystkich środowisk, które aktualnie są w Zjednoczonej Prawicy. I myślę, że właśnie te wartości, one będą jednoczyć również wolnościowców, dlatego że chodzi mi przede wszystkim o konserwatyzm, konserwatywne czy tradycyjne podejście do spraw społecznych oparte o kulturę europejską. I tutaj nawet wolnościowcy czy przedstawiciele ruchu Kukiz 15 w wielu kwestiach wypowiadają się tak samo jak my, więc myślę, że trudno będzie zjednoczyć wszystkich po tej drugiej stronie, o której redaktor mówił.
No, Platforma może, Nowoczesna musi, jeśli chce przetrwać. Póki co byli członkowie Nowoczesnej z Ryszardem Petru na czele, założyli nowe koło poselskie, liberalno-społecznie tak się nazywają. Jak mówią, to ma być zalążek przyszłej partii politycznej, która zaistnieje po wyborach samorządowych. Zaistnieje w pana ocenie, czy nie?
Może zaistnieje, dlatego że Ryszard Petru kiedyś się chwalił, że umie dobrze liczyć. Po tym, jak utracili subwencję, można mieć wątpliwości. Ale generalnie rzecz biorąc, partia polityczna daje mu możliwości pozyskania subwencji, gdyby dostał się do parlamentu. Ale przy takim poparciu i tylu błędach, które popełnił, myślę, że jako lider raczej spowoduje, że ten ruch umrze śmiercią naturalną. A jeżeli się kiedyś odrodzi, no to wokół czegoś większego. Ja uważam, że Ryszard Petru zapracował sobie na to, żeby w kolejnej kadencji parlamentu już nie zasiadać.
Nawet pojawił się już pierwszy wabik programowy. 500 zł składki ZUS i 8% podatku od przedsiębiorców, których przychód nie przekracza 80 tysięcy złotych.
Znaczy, jeżeli chodzi o kwestie liberalne, myślę, że to się odnosiło do gospodarki. Przede wszystkim te wabiki będą się pojawiać, ale mieliśmy już Donalda Tuska z jego 3x15 i tyle z tego wyszło, ile widzimy dzisiaj. A jeżeli chodzi o rząd Zjednoczonej Prawicy, ja oczywiście bym sobie życzył tego, żeby szedł w stronę szerszego obniżania podatków i jednak pojawiają się takie sygnały. Ostatnio na antenie Radia Zachód mówiłem o tym, jeżeli chodzi o kontekst na przykład tej dopłaty paliwowej w zakresie akcyz dotyczących gazów płynnych, na których poruszają się pojazdy. Zostały te stawki akcyzowe obniżone i takie propozycje właśnie trafiły na posiedzeniu rządu do omówienia i myślę, że jeżeli to była decyzja i propozycja publiczna pana premiera, to jest to w stanie tak naprawdę być przeforsowane i przejdzie, obniżka CIT i tak dalej. To rzeczywiście dotyka dzisiaj wąskich grup i tych różnych danin jest sporo. Jest ta redystrybucja, ale wcześniej było pobieranie podatków i tak naprawdę drenowanie polskich kieszeni poprzez wypływy na przykład do kieszeni bandytów, którzy drenowali naszą gospodarkę na VAT-cie. Więc wolę, żeby to dostali w 500 plus zwykli obywatele.
W piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zakładając między innymi obniżenie diety lub uposażenia za zachowanie nielicujące spełnioną funkcją w sali posiedzeń oraz tam, gdzie parlamentarzyści mogą przebywać. Ta nowela według pana była koniecznością?
Ja uważam, że to się odnosi pewnie do kwestii jakichś tam zdjęć, chyba Super Expressu, przepraszam, na antenie nie powinienem reklamować innych jakichś mediów, ale
jest już tak źle, że z polityczną kulturą, że Sejm musi uciekać się do takich rozwiązań
ustawowych? Ja myślę, że to są sprawy indywidualne i powinny być rozstrzygane indywidualnie, a sankcjonowanie tego w jakiś dodatkowy sposób, oprócz napiętnowania społecznego, myślę, że nie ma sensu. To wyborcy są tak naprawdę od rozliczania tego, czy należy się komuś ten mandat, czy nie, jeżeli wierzymy w demokrację. Ja na antenie zawsze podkreślałem, jak mam okazję, to podkreślę. Ja nie wierzę zawsze w demokrację. I tutaj jest taki prosty argument. W demokratycznych wyborach wybrano Adolfa Hitlera. I to mówi już wszystko. Tak naprawdę nie zawsze społeczeństwo jest w stanie nawet ocenić pewne wybory, bo ocenia je na podstawie informacji, które do nas docierają. Myślę, że kwestie szczególnie osobiste, dotyczące jakichś tam, powiedzmy, spraw, tego, kto z kim obcuje i tak dalej, to są sprawy, których w ogóle nie powinniśmy w polityce dotykać, tylko sprawy programowe powinny być kluczowe. Co dany poseł, co dany polityk ma do zaoferowania i jak może to wpłynąć na moje życie? Jednak żywimy się tym wszystkim i na tej podstawie też podejmujemy decyzje, ale to jest też to, co mówiłem na początku, pewne wartości, którymi się posługujemy. I Zjednoczona Prawica rzeczywiście, jeżeli chodzi o zachowania społeczne, ma tą granicę nieco dalej posuniętą. My nie popieramy w teatrach występów ludzi, którzy w kółku, nie powiem z czym wtykniętym, gdzie biegają w kółko i nie chcemy, żeby na to publiczne pieniądze szły. A takie rzeczy popiera na przykład właśnie ta opozycja, o której tutaj pan redaktor mówił.
W Sejmie.
Może rzeczywiście ktoś przemyślał, że takie sankcjonowanie będzie miało jakieś skutki.
W Sejmie obecnie procedowany jest projekt ustawy 2.0, czyli ustawy reformującej system szkolnictwa wyższego. Dwa tygodnie temu, jak sobie dobrze przypominam, w toku prac komisji wniesiono 160 poprawek. Teraz podczas drugiego czytania 50 poprawek. Mhm. Czy to nie jest znak, że ustawa jest źle przygotowana? Dodam, że pomysłodawcą ustawy jest wicepremier Jarosław Gowin.
A proszę, redaktorze, zwrócić uwagę na to, kto proceduje te poprawki, jakie są zapowiedzi premiera, że z tej ustawy tak naprawdę będzie jeszcze nowela, bo to jest pakiet ustaw do tego, żeby ten tekst jednolity był jeszcze bardziej skompensowany. I premier Gowin powiedział, że na tym się nie zatrzymamy. Chodzi o to, żeby te przepisy cały czas dostosowywać. I w momencie, kiedy ona zostanie zaimplementowana, a ja jestem pewien, że ona zostanie przegłosowana, wejdzie w życie i będzie implementowana, wiele, wiele rzeczy w szkolnictwie wyższym się zmieni. Na pewno się zmieni na kwestie pozytywne. Nie wszystkie grupy odbierają to pozytywnie, to jest naturalne, bo w niektóre grupy to uderza, ale na tym polega polityka. My realizujemy.
Uczelnią to uderza.
No niekoniecznie. Nasza akademia na przykład na tym zyskała Gorzowska, można powiedzieć, że jest małą uczelnią, a dodatkowo nie ma problemu. Dzisiaj drzwi są otwarte i tutaj pan kanclerz był z wizytą w ministerstwie i myślę, że będzie można nawet wydziały, które punktację nieco gorszą zdobyły, dzisiaj podpierać dodatkowymi środkami, które są właśnie dzięki też już pomysłom w obecnym kształcie prawnym, jak takim małym uczelniom pomagać. I wbrew pozorom te mniejsze uczelnie rozwijają się dzisiaj lepiej i nie jest to do końca prawdą, tylko muszą się bardziej postarać. I my liczymy na to, że to będzie podnosić jakość szkolnictwa. Jest wiele uwag i myślę, że będą te korekty jeszcze nanoszone. Niemniej jednak te poprawki, proszę zwrócić uwagę, kto zgłaszał. Tak naprawdę one wypływają z ministerstwa właśnie, dlatego że w trakcie prac legislacyjnych pojawiają się w komisjach właśnie różne głosy i wiceministrowie łącznie z panem premierem na czele biorą te wszystkie kwestie pod uwagę i nanoszą korekty, aby ta ustawa była jak najlepsza.
Taka ilość poprawek to cytat, to dowód na uczciwość naszych intencji i na otwartość, na dialog, powiedział właśnie minister i wicepremier Gowin. Wie pan, jak to skomentowali niektórzy parlamentarzyści? Też osobliwe tłumaczenie.
Tak, oczywiście, ale nasza partia w nazwie nosi porozumienie. My szukamy porozumienia, nie będziemy szukać tylko i wyłącznie tego, żeby wchodzić w spór, choć spór w polityce tak naprawdę, najbardziej mówiąc kolokwialnie, grzeje, na tym się najwięcej zdobywa w polityce, ale premier Gowin rzeczywiście tutaj od lat prezentuje taki sposób prowadzenia polityki, gdzie nie jest to agresywna polityka, polityka i proszę zwrócić uwagę, że to on deregulował wiele zawodów i dzisiaj ma pan wielu przewoźników zamiast licencjonowanych, tylko mamy uwolnione mnóstwo zawodów, w tym związanych na przykład z prawnikami, więc myślę, że ta reforma również za lata będzie doceniana.
Poproszę o komentarz do piątego przetargu na drogę krajową numer 22. 5 przetargów za nami. Tym razem jedna oferta wpłynęła na przebudowę wylotówki na Gdańsk. Pracę firma, która zgłosiła, wyceniła na prawie 74 miliony złotych. Dodam, że miasto wyceniło, założyło, że to będzie 60 milionów, czego ministerialne dofinansowanie 49 milionów. I teraz tak, jest się nad czym zastanawiać, czy nie? 74 miliony.
Czy ja myślę, że zawsze jest się nad czym zastanawiać. Trzeba by było po prostu szerzej podejść do zbierania tych ofert. Myślę, że tutaj ośrodek prezydenta nie do końca w kwestii zamówień tych publicznych odrabia lekcje. Zresztą mam sam przykład tego, do pana redaktora pędziłem i po prostu te korki, właśnie też nawarstwienie tych prac poprzez ten kalendarz przesuwany powoduje, że miasto jest zakorkowane. No i te plany rzeczywiście próbują być dopychane butem, a to z tego względu, że idą wybory i ma być dużo widać.
Ale dodam, że poprzednie przetargi przyniosły nam rozstrzygnięcia nawet na kwoty ponad 100 milionów złotych.
Tak, to prawda i rzeczywiście tu jest niższa kwota i czy się warto zastanawiać. Nie ja prowadziłem ten przetarg, nie ja szacowałem kwestie dotyczące budżetowania poszczególnych prac. Myślę, że od tego są specjaliści, doradcy, pan prezydent powinien ich mieć i powinna w końcu klamka zapaść. No nie można tego przewlekać w kółko. Jeżeli rzeczywiście jest to oferta korzystniejsza finansowo i firma ma referencje, które pozwalają wierzyć, że wykona to dobrze, no to ja życzę prezydentowi, żeby podpisał tą umowę i wszystkim mieszkańcom, łącznie z prezydentem Gorzowa, aby zrealizowana ta inwestycja została należycie, a nawet przed czasem.
To ostatnie jeszcze pytanie, czy mamy region dwóch prędkości? Takie pytanie ostatnio się pojawiło, a za sprawą radnych sejmiku klubu Bezpartyjni Samorządowcy, którzy skrytykowali podział pieniędzy na inwestycje w regionie. Jako przykład podali ostatnie decyzje o dofinansowaniu chociażby dróg lokalnych. Zdaniem radnych tego klubu pula, ta, którą ma do dyspozycji wojewoda, raczej jest przelewana na północ województwa, a ta, która z kolei jest w gestii pani marszałek, czyli te pieniądze z kolei bardziej pompowane są na południe. No i panowie chcą, by sprawą zajął się sejmik. Czy to jest bicie przedwyborcze bicie piany, czy istotnie jest się nad czym pochylić?
Nie ma się nad czym pochylać, tak istotnie jest. I tyle w temacie. Tak naprawdę pani marszałek reprezentuje południe, ponieważ pochodzi z Zielonej Góry. Wojewoda tutaj myślę, że bliższe sercu mu jest północna część województwa. I ja nigdy nie używałem jakichś wielkich tutaj frazesów do tego, aby opisać rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że rzeczywiście te ośrodki się ścierają. Ja myślę, że tutaj należałoby wymyślić inny system po prostu podziału tych środków, gdzie poszczególne osoby, które rzeczywiście mają przywiązanie do jakiejś tam części województwa, realizują politykę dla swoich wyborców i tyle.
I to tyle, jeśli chodzi też o naszą rozmowę. Robert Anacki, wiceprezes Partii Porozumienie, był porannym gościem.
Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam serdecznie i dobrego tygodnia.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95,6 FM.